Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Beatko.
Beata Szewczyk, Katarzyna Bellingham w studiu. Dziś będziemy rozmawiać o czym? Bo ja chciałam się poskarżyć, że mi mrówki weszły na balkon i nie chcą zejść, wiesz? Pierwsze piętro, a jednak
coś tam musi być dla nich fajnego. Po co one przyszły? Do roślin,
lubią?
Tak?
Co one lubią? To siedzą pod doniczkami, mrówki? Wiesz?
Siedzą pod doniczkami.
Takie malutkie.
A może, a na roślinkach siedzą, czy tylko w doniczkach?
Nie, tylko pod doniczkami.
No to one pewnie tam robią jakieś, one może sobie tam nawet robią dom. Nie wiem, wiem tylko, że z doświadczenia widziałam bardzo często, jak one wchodzą od dołu do doniczek przez tą dziurkę i potem robią różne przemieszczenia ziemi w tej doniczce. Tak, i często potem jak podniesiesz doniczkę,
kombinują.
One jakoś spróchniają tę ziemię, na pewno jakieś tutaj, na pewno coś robią ważnego, o czym my po prostu nie wiemy.
Dla mrówek niewątpliwie.
Niewątpliwie. No ale rozumiem, że rozwalają tę ziemię po całym balkonie i to jest denerwujące, tak?
No wiesz co, one bardziej bałaganią na razie pod tymi doniczkami, bo to nie jest ich dużo, to nie jest mrowisko jeszcze prawdziwe, ale jest ich sporo i trochę mnie to irytuje, bo uważam, że ich miejsce jest no tak tam w trawie może bardziej, no bliżej ziemi niż na balkonie, jakoś niespecjalnie.
Musiało z jakiegoś powodu, no najwyraźniej, że ten wasz dom stoi na jakimś szlaku tych mrówek i one tam bardzo biedne możliwe. Sobie muszą przechodzić.
Są jakieś ekologiczne metody, żeby je wyprosić?
To znaczy, na pewno są. Ja teraz dokładnie nie pamiętam co, ale na przykład moja koleżanka, tak jak mówiłam wcześniej, też miała taki problem. Ona mieszka w domu w Gdańsku i przechodziły je po prostu przez drzwi duże balkonowe i sobie szły potem do kuchni, robiły tam imprezki w kuchni, prawda, w cukrze szczególnie, bo one uwielbiają cukier. I wiem, że Zosia posmarowała framugę sobie, tylko myślę, że octem. Chyba octem. I one bardzo, bardzo nie lubiły tego zapachu i one wcale wtedy nie przechodziły. Ale są różne takie metody ekologiczne. Oczywiście mrówki nie lubią mokrego, nie lubią lepkiego, lubią sucho mieć. Więc
no mają sucho, tak.
No bo na balkonie no raczej nie możesz, prawda?
Mają przyjemnie.
Podlewać betonu.
Elegancka terakotka, wiesz, po prostu żyć
dokładnie,
nie umierać.
Dokładnie, tak. Tak, mają dobrze. Może po prostu też ta ziemia w doniczkach jest dosyć sucha i może bardzo piaszczysta, bo one lubią piaszczyste takie klimaty. Więc,
ja z tym octem spróbuję, wiesz.
Można by było octem spróbować. Może taką watkę gdzieś położyć, bo to na szczęście nie jest w domu. Jak się smaruje framugi, to może troszkę nie pachnie się takie octem mocno, ale jeżeli to jest na balkonie, to może warto rozłożyć nawet jakiś kawałeczek legniny. Tak?
Co się nazywa?
Legnina to się nazywa? I to nasączone na przykład octem. I może one wtedy, tam dokładnie, gdzie one idą, bo one mają swoje szlaki. Takie proszki, to nie ma sensu się, poza tym ocet jest tani, jest ogólnodostępny i szczerze mówiąc jest też dobry na wiele, wiele innych rzeczy. Także myślę, że można po niego sięgnąć. Ale wiem, że są inne sposoby, właśnie jakieś proszki, czy mąkę, czy coś. No chociaż nie, mąka to tak głupio brzmi, ale coś takiego suchego, sypkiego. Jakoś mi tak kojarzy z mąką. Ale,
spróbujemy, może
ale
państwo też takie podpowiedzą.
Ja mam u siebie w ogrodzie mrówki, takie ogromne mrówki, ale to są mrówki leśne. I ja oczywiście nic z nimi nie robię i nigdy z nimi nic nie zrobię.
Bo
generalnie ja tam im troszeczkę weszłam, prawda, w paradę, skoro postawiłam dom na autostradzie mrówkowej. I one faktycznie, tak śmiesznie, bo tam czasami dosłownie takim sznureczkiem tylko przez ścieżkę w naszym ogrodzie ziołowym sobie przechodzą, tam załatwiają swoje sprawy, wracają. Ale ja je podziwiam dlatego, bo jest taki duży, przy wjeździe do naszego ogrodu jest duże mrowisko. I co roku to mrowisko jest niszczone chyba przez borsuka, bo taka duża dziura powstaje w tym mrowisku i one co roku to odbudowywują. To jest niesamowite. Właśnie przez te wiosenne miesiące, przez kwiecień i maj widać, że ta dziura się wypełnia i potem już nie widać i wygląda już jak kopiec. Ja jestem pełna podziwu i najlepsze jest to, że one nie gryzą. One wiele razy siedziały mi na nodze, no bo ja przecież chodzę w tym ogrodzie, widziałam, że taka duża mrówa sobie siedzi, ale one nie gryzą, także to nie ma co się ich obawiać. One są
oswojone,
ale nie gryzą. Te małe czerwone to gryzą, to są najgorsze. A inne mrówki to nie są takie straszne.
Czyli niech one sobie powędrują tam, gdzie powędrować powinny. Ja spróbuję z tym octem. Wiem, Kasiu, jeszcze, zanim przejdziemy jakby do głównej części programu i też do Państwa SMS-ów, bo pewnie pytań jak zwykle będzie mnóstwo.
Zapraszam serdecznie.
603-06-06-06, pytania do Kasi. To jeszcze kocimiętka została z zeszłego razu.
Tak, to znaczy w ogóle takie obserwacje. Kocimiętka to właściwie została z każdego razu, dlatego, bo zawsze Państwo pytają o koty, o kocimiętkę. My tu zawsze się śmiejemy, że to może do pani Agnieszki Kępki, ale mam odpowiedź.
Krople walerianowe.
Też o tym mówiłam wczoraj u mnie w ogrodzie, jak było dużo gości, też o tym mówiłam. Drodzy Państwo, zaobserwowałam taką rzecz, że koty w ogóle nie są zainteresowane kocimiętkami w odmianach.
Aha.
Także tylko ta najnormalniejsza na świecie, najzwyklejsza kocimiętka, która jest zupełnie inna niż ta w odmianach, na przykład ona się teraz troszeczkę płoży, tak te jej pędy troszkę się rozsypują dookoła i ona kwitnie już, ona już jakiś czas kwitnie. A natomiast taka kocimiętka na przykład w odmianie Walker Slow albo Six Hills Giant, ta kocimiętka jeszcze nie kwitnie, ma takie wzniesione do góry pędy, one są obydwoje podobnej wielkości, te odmiany, a zaobserwowałam to właśnie, bo jak byłam w takim pięknym miejscu pod Kościerzyną, właśnie we wspólnocie Burego Misia.
Tak, Bure Misie pozdrawiamy i pozdrawiamy niedźwiedzie mieszkające właśnie tam. To jest miejsce niebywałe, jedyne na ziemi.
Zaczarowane całkowicie, także nasze serca do ogrodników i do wszystkich, którzy zajmują się tam podopiecznymi z Burych Misi, bo wiemy, jak bardzo ciężko pracują, ale właśnie troszeczkę chcieli posadzić żywopłocik pod domem, pod jednym z ich budynków, z kocimiętki dla kotów, bo mają tam dużo kotów.
Tak, są koty osadowe, rzeczywiście.
Oczywiście tam mieszkają, tu i tam, w różnych miejscach się wyłaniają w różnym czasie, ale te koty oni sporo tej miętki tam zasadzili chyba, sporo krzaczków, żeby stworzyć taki żywopłocik pod domem. I właśnie Agata, ogrodniczka z Burych Misi, mówi, one się w ogóle nie interesują tą kocimiętką. Co jest grane? A one specjalnie dla nich posadzili. I właśnie u mnie też jest ta kocimiętka i też się w ogóle te koty, które przechodzą niechcący przez moją ziemię, bo ja tam jak kot zajdzie, to też raz na rok do mnie, to one są w ogóle nie zainteresowane. I nasuwa mi się myśl, bo bardzo dużo czytelników, słuchaczy pisze, że te koty wariują na punkcie ich kocimiętki. I właśnie zastanawiam się, czy nie ma takiej różnicy, no bo w końcu te koty tam były, sobie leżały 3 metry od tych kocimiętek i miały to zupełnie gdzieś sobie leżały, opalały się, w ogóle ich nie interesowała ta kocimiętka. Więc bardzo bym chciała, żebyście mieli, że może państwo macie jakieś spostrzeżenia, jakie macie kocimiętki i czy w jaki sposób koty na nie reagują, bo tutaj musimy wyjaśnić tę sprawę, bo to jest tak często takie zadawane pytanie.
Dostałam odpowiedź od pana Piotra. Bardzo dziękuję. Za chwilę zacytuję, bo być może też innym słuchaczom się przyda. Na razie zróbmy małą przerwę. Za chwilę wracamy. Kasia Bellingham, gość państwa i Radia Gdańsk. 603-06-06-06 w każdej ogrodniczej i nie tylko ogrodniczej sprawie. Mrówki to mój koszmar, pisze pani Ania. Kasia Bellingham z państwem. Od kilku lat mam ogródek przy bloku, około 100 metrów kwadratowych. Od kilku lat zwalczam mrówki w ilościach hurtowych i nic nie daje rady.
A ciekawa jestem, co pani Ania używa na te mrówki.
Właśnie.
Tak, bo tutaj... Tak.
Pan Piotr, to jeszcze przerwę ci, Kasiu, przepraszam. Proszek do pieczenia, ktoś podpowiedział. Raz spróbowałem i zniknęły.
Dokładnie. Proszek do pieczenia jest właściwie tak jakby na pierwszym miejscu takich, bo ja już tutaj się udałam do angielskich ekologicznych stron, póki była reklama. I tutaj faktycznie proszek do pieczenia jest na pierwszym miejscu. Podobno jest zabójczy dla mrówek.
Do czyszczenia kranów, ale i na mrówki. Dobra.
I teraz tutaj jest napisane właśnie, też jest, że mąka, czyli tak bardzo źle się pomyliłam, bo jest mąka i napisane jest baby powder, czyli po prostu baby powder to jest talk.
No, taki zasypka dla dzieci.
Dokładnie, że to one po prostu nie mogą chodzić po takim pudrze, po takich pudrowych substancjach.
Jak wiatr powieje, to w puder pofrunie.
Ale też tak śmiesznie, bo te wszystkie metody takie są śmieszne, dlatego było napisane, żeby tym pudrem zrobić takie okręgi dookoła, na przykład doniczek, tak? No ale jak to będzie wyglądało?
No bez sensu.
Może lepiej wzdłuż granicy na przykład balkonu zrobić taką zaporę, jedną ogólną, a nie dookoła każdej donicy.
Pudrową. No i na ogródku, pani Aniu, no proszę spróbować. Proszek do pieczenia, puder dla dzieci,
będzie
mąka,
wam pachniało, drodzy państwo, pudrem dla dzieci, ale to może nie tak źle. Podobno w Las Vegas, we wszystkich kasynach pachnie pudrem dla dzieci.
Byłem na kiermaszu, jestem zachwycony. Dzięki za organizację, Kasiu.
To ja dziękuję. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy nas odwiedzili. Naprawdę było tak wspaniale. Tyle fajnych ludzi poznaliśmy. To jest dla nas wielka radość i oczywiście zapraszamy serdecznie, jak już wszystko będzie kwitło, bo tym razem jeszcze jest tak troszeczkę zielono, prawda? Bo jeszcze nie ma kwiatów i tak dalej.
Jest cudownie zielono.
No jest cudownie zielono. Jest, to prawda. Także serdecznie zapraszam latem.
I zaproszenie przyjęte. Zaczynają się konkretne pytania. Czy o kocimiętce jeszcze coś powiemy? Znaczy jedno jest pewne, że na koty działa tylko ta zwykła kocimiętka, żadne odmiany.
To
tak?
Znaczy, tak, z moich obserwacji wychodzi na to, że ta zwykła kocimiętka, która już jakiś czas kwitnie.
Pięknie na tak niebieskawo-fioletowo.
Niebiesko, tak niebiesko. Mocno niebiesko. Mhm. Ona jest bardzo atrakcyjna dla kotów. A kocimiętka w odmianach, która jest troszeczkę, ona ma troszkę inny pokrój, ona jest taka bardziej wzniesiona do góry, nie pokładają się pędy na ziemi i ma troszeczkę bardziej delikatnie niebieskie kwiatki, że ta kocimiętka jest obojętna dla kotów. Zaznaczam, że to nie jest nie odstrasza kotów, bo też były takie pytania,
ale czy
kocimiętka odstrasza, ale właśnie nie przyciąga. To jest wystarczająco już chyba dobre w tym momencie, że ich po prostu nie przyciąga. Także jeżeli państwo macie inne spostrzeżenia, to proszę nam mówić, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat dla mnie.
Pan Piotr z Anglii pyta. Pani Kasiu, szałwia i mięta nie chce puszczać nowych pędów. Czy spisać na straty?
Panie Piotrze, jeżeli to jest szałwia i mięta, nie wiem, czy to jest w ziemi, czy to jest w doniczce. Generalnie szałwia, jeżeli chodzi o nasz klimat tutaj, to całkiem możliwe, że dużo szałwii przemarzło. Na przykład u mnie w ogrodzie przemarzła szałwia. W Anglii, z tego co wiem, były bardzo jeszcze długie chłody chyba. Nawet oni chyba jeszcze mieli przymrozki.
I dlatego one się nie zebrały jeszcze.
Dokładnie, może mogły potem przemarznąć. I też one nienawidzą mokrego. Panie Piotrze, nie wiem, czy one też mieliście chyba dużo deszczy. One nie lubią i szałwia, i szczególnie szałwia, bo to jest roślinka taka śródziemnomorska, ona nie znosi mieć tak mokrych stópek, tak? Ona musi mieć bardzo dobrze przepuszczalne powietrze, także tu może być albo zgniła, albo umarła od mrozu, że tak powiem, ale jeżeli jeszcze nie ma faktycznie żadnych zielonych listków, to nawet już moja, która przemarzła, gdzieś tam z boku próbuje przeżyć i wysłać jakieś listki, więc ja już wiem, że moja przeżyła gdzieś tam, ale jeżeli jeszcze u pana nie ma, no to już na pewno raczej kurczę, tak, chyba trzeba będzie ją spisać na straty. Jeżeli chodzi o miętę, no mięta to dla mnie mi się wydaje, że to jest taka roślina, którą trudno zabić wręcz.
Ja mam na balkonie, ona jest nie do zabicia.
Dokładnie, więc zastanawiam się, co tam, panie Piotrze, pan zmajstrował z tą miętą, bo kurczę, naprawdę trudno ją zabić. Musimy mieć troszkę więcej informacji, jeżeli chodzi o miętę. Czy to jest donicy, czy to jest w ogrodzie i tak dalej.
I wtedy będzie wiadomo nieco więcej. Pani Małgosia, pozdrawiając ciepło, pyta, czy ma sens ściółkowanie jagodnika agrowłókniną i korą? Jak najlepiej ściółkować jagodnik?
Zawsze ściółkowanie to jest dobry, to ma sens. Zawsze ściółkowanie ma sens.
Jesteśmy w fanklubie ściółkowania.
Tak, no bo szczególnie, no to przede wszystkim nie musicie potem sobie biegać z lancami, podlewać, wydawać kupę forsy na wodę, bo to na pewno w dużej mierze pomaga przy zatrzymaniu wilgoci w glebie. To nie ma o czym mówić. Oczywiście również pomaga przy zahamowaniu wzrostu chwastów. Więc tym samym roślina rośnie szczęśliwsza, zdrowsza, a my nie spędzamy całego lata na kolanach. Teraz tylko czym ściółkować?
I kora, no właśnie,
dokładnie,
czy to ma sens?
Czym ściółkować? I jak najbardziej, jeżeli nie ma pani dostępu do czegokolwiek innego, to zawsze ma to sens. Ja osobiście nie używam agrowłókniny, bo po prostu uważam, że ona jest brzydka. I ona z każdej, gdzieś tam zawsze jakiś kawałek wyjdzie i potem ja się wścieka. Mi się to nie podoba. Ja bardzo rzadko to używam. Ale jeżeli naprawdę pani chce zaoszczędzić sobie czasu i pani nie będzie się za bardzo przejmowała tym wyglądem, że tam gdzieś coś wyjdzie, to oczywiście agrowłókniną i potem taką czarną najlepiej, nie tą białą, tylko tą czarną. I na to, jeżeli nie ma nic innego, to kora. Oczywiście, jeżeli kora nie będzie miała styczności z glebą, to nie jest tak źle, dlatego, bo nie będą próbowały te wszystkie żyjątka, które są w glebie, rozłożyć tej kory, więc nie wyjałowimy w ten sposób gleby. Więc to może nawet ta agrowłóknina tam jest całkowicie dobrym pomysłem, ale najlepiej by było, żeby wyściółkować czymś bez żadnej agrowłókniny, bez niczego, a czymś, co potem może się naturalnie pomieszać
czym,
z ziemią.
Kasiu, jak najlepiej?
Zazwyczaj u siebie przekompostowanym obornikiem, czy ze stajni, czy z gospodarstwa.
Na bogato.
Ja mogę, bo że tak powiem, ja tak jak rozmawialiśmy wcześniej, raczej gdzieś tam w środku miasta, to trzeba by być bardzo dużym bohaterem ekologicznym, żeby coś takiego uderzyć. Ale teraz są różne możliwości. Nawet, tak jak mówiłam, jest taki biokompost, teraz można kupić. To jest mniej więcej w cenie i wielkości normalnych worków z podłożem w szkółkach. I nawet takim czymś można by było wyściółkować, bo wtedy ten kompost bio, to jest podłoże, które tak naprawdę nie jest tylko torfem, ale tam jest faktycznie prawdziwy kompost, przekompostowane różne organiczne
czyli
materiały.
Czyli dużo dobrych rzeczy.
Dokładnie. I potem jak pani tym wyłoży, to te wszystkie mikroorganizmy i też dżownice, to wszystko wciągnie ziemię tą nową do środka, tak fajnie ją zmiesza i może po 2 latach to całkowicie nawet zniknie, ale tym bardziej będzie pani miała polepszoną strukturę gleby, warunki glebowe i wtedy trzeba by po prostu nową ściółkę, ale też świetnie do tego się nadaje trawa koszona. Jeżeli znacie państwo trawę regularnie, to trawę można używać do ściółkowania, tylko nie za grubo, nie powyżej powiedzmy tam 10 centymetrów, bo to taka będzie papka, ciapka, bo to przecież by zacznie gnić, bo tam jest bardzo dużo tych zielonych części, które po prostu zgniją. Ale na przykład my ścinamy naszą polanę raz w roku i potem zostawiamy łąkę. Potem zostawiamy całą tą trawę, przykrywamy, podlewamy ją, przykrywamy tą pryzmę plandeką, którą kupujemy w markecie budowlanym. I potem w tym zeszłoroczne ścinanie trawy, ścinanie łąki w tym roku już teraz zapewnia nam świetną ściółkę właśnie do warzywnika, do jagodnika, pod kwiaty cięte. Drodzy Państwo, tak naprawdę ważne jest, żeby ściółkować. Jeżeli nie ma nic innego, to jak najbardziej może być kora, mogą być nawet gazety i kartony, żeby tylko przykryć ziemię, bo nigdzie w naturalnym miejscu nie zobaczycie Państwo gołej ziemi. To jest bardzo dużo, bardzo negatywnych rzeczy, jeżeli zostawimy ją otwartą.
Pani Małgosiu, mam nadzieję, że podpowiedzi wystarczą.
Jak najbardziej ściółkować, to jest najważniejsze. Można się samemu położyć.
I ściółkować jagodnik. I na zmianę z domownikami.
I otworzyć buzię, żeby tylko jagódki wpadały.
Tak jest. O, to bym lubiła najbardziej. Jedno pytanie o ściółkowanie, które jest tak ważne w czasie suszy. Czy można obłożyć byliny świeżym końskim obornikiem? Jeżeli nie za bardzo, to jak długo należy go kompostować, żeby już nie był taki świeży?
No świeży, tak prosto ze stadniny to też bym nie używała. Nie tylko dlatego, że mogą się rośliny w jakiś sposób oparzyć od niego, bo to nie jest takim dużym problemem, bo z doświadczenia wiem, że dwa lata temu duży ogród preryjny w Chmielnie, żeśmy wyściółkowali bardzo świeżym obornikiem i to nie był problem. Żadna roślina nie umarła, wręcz odwrotnie, rosną wspaniale, ale inny problem polega na tym, że on tam jest strasznie dużo jeszcze jakichś nasion, czego cokolwiek te zwierzątka zjadły, to potem wydaliły i potem na przykład mieliśmy przez pierwszy rok po wyściółkowaniu, a przecież miało to pomóc w utrzymaniu chwastów, prawda, pod ściółką, a wręcz odwrotnie te chwasty wyrosły ze ściółki. Także takie przekompostowanie obornika to jest naprawdę fajna rzecz.
Jak
ja myślę, że do ściółkowania tak no 6 miesięcy. Sześć miesięcy to powinno
leżeć.
Tak, naprawdę. I to dobrze też przykryć jakąś plandeką, żeby deszcze na to nie padały, żeby te wszystkie wartościowe rzeczy z tego nie wypływały. I oczywiście podczas tego kompostowania, on tam będą, naprawdę będzie gorąco, będzie ciepło, tam nie będzie można nawet ręki włożyć, tam będzie tak gorąco, że te wszystkie nasiona prawdopodobnie zostaną zniszczone i również różne, że tak powiem, no nie wiem, no jeżeli no, jakieś zwierzęta miały, czy jakieś pasożyty, czy coś, to wszystko zginie. Dlatego to jest nie tylko dlatego, żeby właśnie nie oparzyć roślin. To jest dlatego, że nie powinno się używać takiego świeżego
kompostu. Czyli świeży nie, obornika. Leżakowany pół roku.
Jak tak. Najbardziej. I drodzy Państwo, jeszcze taka jedna mądrość, jeżeli chodzi o ściółkowanie. Starajmy się ściółkować zawsze po deszczu. Albo jeżeli chcemy, na przykład mamy taki plan, że w piątek mamy wolne i byśmy chcieli wyściółkować w piątek, a akurat nie ma deszczu, to wtedy w piątek rano włączyć sobie na 2 godziny porządne podlewanie o 5 rano, niech sobie podziałają te zraszacze. Musi być koniecznie ziemia mokra, bo jeżeli położymy tą ściółkę na ziemi suchej, no to nie dość, że nie zatrzymamy żadnej wilgoci w ziemi, bo jej tam nie ma, ale jeszcze przy okazji zamkniemy, tak? Jakby przykrywką od garnka zamkniemy tę ziemię i te, nawet jak będzie padało, to musiałoby bardzo, bardzo, bardzo dużo padać, żeby ziemia była też mokra pod ściółką. Także ściółkujemy po deszczu.
Aby tego deszczu było jak najwięcej, zwłaszcza nocą na przykład, żeby tak było, że w dzień ładnie, tak jak dzisiaj, tak, prawda? A nocą tak, deszcz.
Tak. Chociaż jak fajnie. Ja tak leżę w nocy i słyszę, że coś kapie, to się niestety rzadko zdarza ostatnio. Zawsze sobie myślę, czy nie zostawiam swetra gdzieś w ogrodzie, czy nie zostawiam jakieś książki gdzieś, czy co.
Wracamy zawsze za chwilę. Państwa i naszym gościem jest Kasia Bellingham. 11:30 minęła, wracamy. Katarzyna Bellingham w studiu. Czytamy SMS-y i będziemy odpowiadać, bo konkretne dość pytania są i też konkretne odpowiedzi pani Ania a propos tych mrówek, które przyczepiły się do mojego balkonu. A pani Ania ma je w ogródku. Proszek do pieczenia stosowałam, teraz sypię Substral i Target. Wydaje mi się, że dopóki nie zlikwiduje gniazd, to nic się nie zmieni. Kasiu, ty masz dobry pomysł, że można to gniazdo wykopać i przenieść? Tak? Te mróweczki, żeby one sobie gdzie indziej mieszkały?
No ja bym na pewno miała problem z jakąś eksterminacją, taką mocną.
No mnie też ich szkoda jest, więc chciałabym je wyprosić delikatnie, mówiąc krótko i szczerze.
Jeżeli to nie jest jakieś wielkie gniazdo, to jak najbardziej można. Kurczę, tylko żeby to też ich tam jakoś, to żeby to po prostu fizycznie było możliwe do zrobienia, ale ja myślę, że to by był super pomysł. Gdzieś je tam przywieźcie do nas. Co to za mrówki, tylko powiedzcie.
Metodą pokojową.
Przyznajcie się, co to za mrówki.
Moje są takie, wiesz, takie małe.
Ale czarne?
No czarne.
To nie te tak faronki się kiedyś mówiło.
Nie, faronki są jeszcze mniejsze. Faronki są maciupeńkie, a to są takie, powiedziałabym, wersja pośrednia. No dobra. Kocimiętka przyciąga koty, napisała pani Asia. Tak, ale to musi być ta właśnie nie w odmianach, tylko ta zwykła taka, zupełnie zwyczajna kocimiętka.
I bardzo fajna kocimiętka zresztą, dlatego, bo ona ma zupełnie inny zwyczaj wzrostu. Na przykład w bardzo wielu ogrodach ta kocimiętka w odmianach jest za duża. Ona naprawdę, właśnie ten jeden ogród, który zaprojektowaliśmy w Warszawie, teraz mamy problem, bo ona jest tak wielka, że ona tam w ogóle nie pasuje, więc zamieniamy te kocimiętki w odmianach, które są dostępne we wszystkich właściwie szkółkach, na te kocimiętki takie najzwyklejsze, których bardzo, bardzo trudno dostać.
Ona blisko ziemi rośnie sobie.
Ale one na szczęście się wysiewają u mnie w ogrodzie ziołowym, więc ja tam sobie zrobię rozsadę specjalnie na ten cel.
Pani Małgorzata. Dwa tygodnie temu przesadziłam dwumetrową Diefenbachię do dużej donicy. Od kilku dni na powierzchni ziemi utworzył się biały nalot. Czy to oznacza, że ziemia jest może zbyt kwaśna? Co robić? Czy może jeszcze raz przesadzić do innej ziemi? I tu pozdrowienia od pani Małgorzaty.
Dziękuję pani Małgosiu. Ja myślę, że po pierwsze to też zależy, do jakiej doniczki pani to przesadziła, tą Diefenbachię. Dlatego, bo zazwyczaj należy przesadzać rośliny do doniczki, która jest dosłownie o jeden numerek większa. Nie ma co przesadzać, pomyślimy, że a teraz nam wystarczy na kolejne 50 lat, posadzimy je do doniczki sporo większej. I wtedy jest, roślina dostaje szoku, ona nie ma aż tak dużego korzenia, żeby przerobić, żeby pobrać tę całą wodę na
Czyli
przykład.
Czyli za dobrze jej jest.
One potem źle rosną, one głupieją, one przestają albo kwitnąć,
Czyli
albo
ile
przestają...
po centymetrze z każdej strony?
Centymetr,
średnia,
tak naprawdę.
Średnica 2 centymetry,
tak,
tylko dłuższe.
No, ja wiem, że to nie jest łatwe i to jest troszeczkę takie to czasochłonne, bo wtedy trzeba co roku właściwie to robić, ale taka roślina by na pewno skorzystała z nowej ziemi.
Z nowej ziemi.
Ale może więcej niż jeden centymetr, może troszkę więcej, ale nie o wiele większą. To w ogóle się nie opłaca. Naprawdę to nie ma w ogóle sensu, szczególnie, że wiele roślin doniczkowych, takich domowych, w ogóle bardzo lubi mieć dosyć takie ściśnięte warunki. Dokładnie, tak ciasno mieć. A taki biały nalot to oznacza, że prawdopodobnie na tej ziemi jest jakaś pleśń, jakieś grzyby. Grzyby pojawiają się, kiedy jest za bardzo wilgotno. Więc tak sobie myślę, że może ta Diefenbachia nie jest w stanie pobrać całej wody, którą pani jej tam dała i teraz na przykład ta woda stoi. A czemu ta Diefenbachia nie może pobrać wody, to już jest inna sprawa. Z jakiegoś powodu przeżywa stres ta Diefenbachia, tak? Bo może, jeżeli nie jest w takiej o wiele większej doniczce, to może powinna pobierać tą wodę. Może ta ziemia, to podłoże, czy to jest na przykład, czy pani pomieszała to podłoże sklepowe z czymś innym, żeby rozluźnić, bo zazwyczaj te podłoża sklepowe są strasznie ciężkie. One przecież i fizycznie i prawda, i w takim znaczeniu ogrodniczym. One są słabo przepuszczalne. Ja myślę, że taką Diefenbachię, bo one rosną. Ja kiedyś byłam w Indiach, pamiętam, że byłam w szoku, jak one rosną w Indiach. To jest taka roślina jak u nas bóg, tak? Gdzieś tam w lesie. One spokojnie sobie tam rosną, ogromnych rozmiarów dosięgają i one na pewno tam rosną nie w bardzo ciężkiej ziemi, bo tam ta ziemia była bardzo piaszczysta, bardzo przepuszczalna. Także taką ziemię ze sklepu na pewno powinna pani albo wybrać chociaż jaką część taką górną tej ziemi z donicy.
I dosypać takiej lżejszej?
Dokładnie.
Czy przemieszanej?
I przemieszać ziemię ze sklepu, takie podłoże ogrodnicze na przykład albo z grytem, z bardzo takim miałkim żwirkiem, albo z piaskiem gruboziarnistym. No musi pani otworzyć to, bo inaczej ta woda tam siedzi. Mi się wydaje, że to chodzi o wodę.
Mm-hmm.
Powodzenia życzę.
Pani Małgosiu, trzymamy kciuki za Diefenbachię. Piękny to kwiat jest. Mm-hmm. Wiem, że nie lubi przeciągów, o ile dobrze pamiętam. Taki dosyć jest kapryśny, ale jak już znajdzie dobre miejsce, to pięknie rośnie. I oby tak było dalej. Pani Jolanta, kupiłam gryt od gołębiarzy, pomieszałam z ziemią do kwiatów w donicach. Proszę przypomnieć, jak to powinno być zrobione. No i tu podziękowanie za miłą sobotę w państwa ogrodzie, pani Jolanta.
Dziękuję pani Jolu. Teraz tak, gryt od gołębiarzy wiem, bo mam właśnie taki sam i też go używam. Ja go używam najczęściej do robienia sadzonek. Jak robię sadzonki zielne albo półzdrewniałe, na przykład jak mam, powiedzmy, bazylię i bym chciała na przykład z tej bazylii, z jednej roślinki zrobić 300 roślinek, to biorę sobie sadzonki, można zrobić spokojnie z jednej roślinki 10 albo 15, naprawdę, bez przesady, bez przesadzania. Biorę pół na pół gryt i ziemię ogrodniczą i mieszam to. Ziemia musi być bardzo przepuszczalna i do tego nawet bez ukorzeniacza. Ja w ogóle nie używam ukorzeniacza przede wszystkim dlatego, że jestem zaleniwa, żeby go kupić, ale nie.
Ty to byś drewniany wieszak wsadziła w ziemię i by urósł, to nie ma w ogóle o czym mówić. Wypuściłby liście, Kasiu.
Ale w każdym razie najważniejsza jest ta przepuszczalność i do tego używam właśnie dla roślin takich o bardzo nie ma korzenia, prawda, sadzonka, więc ona może zgnić bardzo łatwo. Więc jeżeli to by przenieść na jakieś rośliny domowe, to też takie rośliny, które jak najbardziej potrzebują przepuszczalne podłoże. Ale ja myślę, że pani Jola nie będzie potrzebowała w domu tego, że tak powiem, mieszać jeden do jednego, bo to nie będą przecież sadzonki. Myślę, że spokojnie tam dosypać w proporcjach, nie wiem, na przykład na jedną doniczkę takiej wielkości o średnicy około 15-20 centymetrów, to wystarczy pewnie dwie garści tego grytu, żeby to otworzyć. Porządnie przemieszać. Można oczywiście do takiej ziemi też dodać, na pewno by rośliny się ucieszyły, gdyby na przykład dostały mączki rogowej, dlatego, bo ta roślina będzie sobie mieszkała w doniczce przez jakiś czas, prawda? Takie, ja też tak mówię, że trzeba przesadzać, a moja pelargonia, taka babcina, stoi na oknie już chyba od 3 lat i jakoś wcale jej nie przesadzam, tylko że pelargonia to kolejna roślina na trzecią wojnę światową, też trudno ją zabić, ale należy co kilka lat przesadzać i jeżeli zostawi pani ją na kilka lat w tej doniczce, tą roślinkę, no to fajnie by było dodać jej nawozu, który będzie się bardzo, bardzo powolutku uwalniał. I właśnie na przykład taka mączka
co
rogowa
takiego działa? Nawozem. Czyli mączka rogowa.
Na przykład, tylko to oczywiście trudno kupić. Myśmy tutaj z panem Tomaszem wiele razy o tym mówili. Wiosną można kupić to w Polsce, ale teraz to niestety nie, ale coraz więcej w marketach się pojawia.
No
właśnie, ja właśnie chciałam powiedzieć, że teraz zauważam, że w różnych marketach zaczynają się pojawiać różne ciekawe, takie ekologiczne nawozy i trzeba po prostu poczytać, bo one są niektóre zrobione z jakichś tam odpadków z przemysłu spożywczego, jedna z wełnianego nawet, a oczywiście im bardziej miękki jest ten nawóz, tym on się szybciej rozłoży, a taka mączka rogowa, no to wiadomo, jest twarda, więc on będzie się dłużej rozkładał, więc to tak na taki chłopski rozum, prawda, można sobie zawsze skojarzyć. Ale na pewno warto dodać już coś do ziemi, żeby się uwalniało powolutku. Są też nawozy sztuczne, długo uwalniające się, no wiadomo, że uprawa w doniczce na parapecie to nie jest jakaś uprawa w naturalnym środowisku, więc jeżeli pani jest, no, że tak powiem, wystarczająco doświadczona w używaniu nawozów sztucznych, jeżeli pani jest pewna, że nie przekarmi tej rośliny, to jak najbardziej można użyć tego właśnie do takich roślin do domu. Tylko tak jak mówię, z nawozami sztucznymi bardzo ważne jest, żeby podążać za tym, co jest napisane na opakowaniu. Nie dawać więcej, mniej, no wiadomo, nie ma sensu dawać mniej, ale też więcej to wcale nie będzie lepiej. Bo jeżeli damy więcej...
To tak jak z witaminami.
Dokładnie, tylko że my na sobie tego nie widzimy, że na przykład zjemy za dużo witamin i wyrośniemy do 4 metrów nagle. A rośliny właśnie tak na tym, no one tak do tego
wybujają,
one wybujają. One nagle dostaną dużych takich miękkich przyrostów. No i co wtedy się dzieje? Lecą sobie mszyce, zaglądają przez okno, mówią, chłopaki, tutaj jest super liściasta, sałaciasta Diefenbachia, przypuśćmy, tak? Lecimy na nią. No i oczywiście one, nie wiem, jakoś przenikają przez ścianę te mszyce, bo one się pojawiają z powietrza w domu. I to jest problem. Dlatego takie rośliny wybujałe, uprawiane na sztucznych nawozach czasami są bardziej podatne na szkodniki, na choroby, bo po prostu mają nienaturalne przyrosty. Czasami te rośliny uprawiane na ekologicznych nawozach w ekologiczny sposób może wyglądają troszkę mniej bujnie, ale ogólnie, że tak powiem, myśląc o dłuższym czasie uprawy, to na pewno jest dla nas i dla nich zdrowsze.
I są silniejsze, chociaż będą takie bardziej zwarte, ale tak, ale są odporniejsze. A propos jeszcze tej mięty, która padła, nie wypuszcza pędów. Pan Piotr z Anglii pisze, jedno i drugie jest obok siebie na klombie, takim dużym, i obie rośliny padły, a reszta ziół przetrwała. To też ciekawe, dlaczego.
Niesamowicie, że mięta padła, że szawia to tak, to jak też to spokojnie.
Chyba wykopię i zabiorę na wszelki wypadek ze sobą, bo będzie pan Piotr wracał do Polski, więc do Polski zabierze.
Panie Piotrze, prawda jest taka, że ja, bo tak się mówi, angielskie ogrody, ale no oczywiście tam jest troszkę bardziej przychylny klimat, no przynajmniej był, bo teraz już ten klimat jest do góry nogami wszędzie, na całym świecie. Jest łagodniejszy i faktycznie jest taki troszkę większy wybór roślin, przez to, że są rośliny, które nawet kilka tych stopni już niżej nie przeżyją, a tam jest nie aż tak zimno. Ale jest bardzo dużo roślin, które Anglicy kochają, a wcale one w Anglii tak bardzo nie chcą rosnąć, jak na przykład w Polsce. W Anglii lawendy nie rosną tak dobrze jak na Kaszubach, na przykład. Wszystkie te rośliny, które właśnie lubią takie, tak mówiłam, szałwia, nie lubią zbyt mokrego podłoża, no bo w Anglii cały czas... No, pada zimą, jesienią dużo pada. W Polsce te podłoża są bardziej, tam jest ziemia bardziej gliniasta, taka
u nas bardziej przepuszczalna.
I tak takie rośliny, nawet jak lawenda, by się wydawało, prawda, że w Anglii powinno to rosnąć lepiej. W Polsce, jeżeli nie ma takiej dziwnej zimy jak ostatniego roku, kiedy nie było śniegu, a było bardzo, bardzo zimno i te rośliny ucierpiały. I tak na 10 lawend u mnie 3 umarły pewnie w ziołowym ogrodzie. Także nie jest tak strasznie źle, jeszcze można tyle przeżyć.
Mięta w mrozoodpornej donicy zasypana ściółką, a zmarzła. Pani Maria się poskarżyła. No, zdarzyło się.
Ja myślę, że to jest na pewno możliwe, dlatego, bo jest bardzo, bardzo dużo różnych mięt. I są naprawdę tych nazw i gatunkowych, odmianowych mięt jest tak strasznie dużo, że ja tego nie ogarnę i ja tego nie ogarnę do końca życia. Nie ma w ogóle szans. Z własnego doświadczenia i Patko tutaj z twojego doświadczenia
tak,
też
ja
wiemy.
Ja mam od 10 lat, pani Mario, na balkonie doniczkę z miętą, taką, która ma taki kutnerek na liściach.
Tak,
i te liście są takie bardziej mięsiste.
Włochatka taka szarawa, prawda?
I ona jest nie do zamordowania, tak?
Tak, u mnie tak samo. Ona wręcz, myślę, że ona mnie zamorduje, dlatego, bo ona coraz bliżej do domu, krok po kroku. W tym roku jest jest jeszcze o metr bliżej domu niż była, odważy w
nich. Ona już w kuchni
ona się przenosi, tak, już w kuchni, już w drinku sama wyrosła.
To jest rzeczywiście mięta, która jest
i jest bardzo smaczna również do herbat, do napojów zimnych, do deserów. Jest naprawdę pyszna, do lemoniady. Także bardzo warto w nią uderzyć. Tylko pamiętajcie, drodzy słuchacze, że mięta tak naprawdę jest bardzo rośliną taką ekspansywną, więc jeżeli chcecie ją posadzić w gruncie, to warto najpierw ją włożyć do doniczki i tą doniczkę do gruntu wsadzić, albo w ogóle uprawiać w donicach czy w jakichś pojemnikach. Ale to jest możliwe, że jakaś inna przemarzła, bo jest naprawdę ich strasznie dużo. Niektóre mięty mogą pochodzić z jakiegoś bardziej delikatnego klimatu i mogą mieć już problem. Bo tak jak mówiłam, moja była nawet bez doniczki.
Miałam taką z mniejszymi listkami, cieńszymi listkami i ona rzeczywiście zmarzła, to fakt. To
no bo jest bardzo dużo mięt. Trzeba zawsze patrzeć, jak się kupuje, jaki mamy gatunek, odmianę i sobie sprawdzić na internecie, czy ona dla nas się nadaje.
Kocie ogony. Proszę o podpowiedź, pan Lech. Cóż to jest?
Kocie ogony?
Nie wiem, czy to telefon coś przekłamał. W każdym razie jakieś kocie ogony. Kocie ogony bardzo lubimy. Miłe do głaskania, choć koty nie bardzo to lubią. To panie Lechu, gdyby pan spróbował dopisać coś więcej.
Wiem.
Kocie ogony, wiemy?
Jest coś takiego.
Coś podobnego.
Jest, Beatko. Jest
coś to
bardzo,
jest?
Bardzo pana roślinka.
Szczerze szukam mówiąc, kocich ogonów.
Tak, po prostu kocie ogony. Chyba pokrzywiec, jeżeli to jest to. Na szczęście tutaj mamy dar internetu.
Ja googluję.
Bo też nie znam tej roślinki z nazwy.
Ale jakie ładne.
Fajna, prawda? Faktycznie. Takie pofarbowane kocie ogony. Na pewno roślinka, która jest bardzo wrażliwa na mróz, z tego już co widzę na pierwszy rzut oka, fajnie wygląda w takich podwieszonych sytuacjach, czyli w jakichś koszach wiszących, czy najlepiej oczywiście wiklinowych, naturalnych. Nie uprawiam, nie znam. Ale gdybym kiedyś zobaczyła w jakiejś szkółce, to sobie na pewno kupię, bo jest fajna.
Jednoroczne o kaskadowym, zwisającym pokroju, piszą tutaj na takiej stronie, na którą ja trafiłam. Ciekawa, ale niełatwa do dostania.
No właśnie.
Może ktoś z państwa gdzieś widział takie kocie ogony. To jest roślinka, która ma takie kwiaty, które wyglądają rzeczywiście jak taki puszysty kocie ogonek.
Ja z tego, co widzę po liściach, to na pewno bardzo łatwo to rozmnożyć przez sadzonki. Gdyby ktoś śmiał, ja już tutaj widzę, bardzo łatwo przez sadzonki to chyba można rozmnożyć, także... Proszę rozmnażać.
Tak, rozmnażać albo podpowiedzieć, gdzie te kocie ogony są, bo pan Lech marzy, żeby mieć taką roślinkę u siebie. 603-06-06-06. Radio Gdańsk. Papierówka. Moje drzewko z dzieciństwa. Zasadziłam na jesieni dwuletnie drzewko. Teraz ma małe kikutki od łodygi, słabo zielone, na końcach rdzawe, suche. Przemarzła, czy coś się zjada? Pryskać, a może poczekać? Pani Joanna pyta.
Pani Joanna, zawsze jest takie pytanie ode mnie. Jak pani posadziła to drzewko? Czy ono było... z odkrytym korzeniem, czy ono było w doniczce, w jaki sposób, czy wzbogaciła pani w jakikolwiek sposób glebę przy sadzeniu, bo to wiadomo, że taka gleba nasza, normalna, że tak powiem, często trzeba dać tym roślinom szansę na początku, żeby przeżyły, więc należy to wzbogacić. My u siebie dodajemy, bo mamy taką możliwość, dodajemy przekompostowanego obornika, zawsze dodajemy jeszcze granulowanego obornika i mączki i rogowe, dlatego tak jak Andrzej mówi, mój mąż, trzeba im dać całą szansę, jaką tylko się da. Jeżeli pani posadziła na jesień, pod koniec jesieni, czy na początku jesieni, jeżeli pani posadziła na początku jesieni...
Za dużo zmiennych tu mamy.
Dokładnie, jeżeli pani posadziła, ale może pani sobie tutaj sama opracuje odpowiedź z tego, co będę mówiła. Jeżeli na początku jesieni, to wtedy ona miała większe szanse ukorzenienia się przed nastaniem zimy. Jeżeli pani posadziła, powiedzmy, no już w listopadzie, to często te rośliny posadzone w listopadzie nie mają już czasu wytworzyć korzenia. Chociaż jeżeli jest to roślina z odkrytym korzeniem, to według naszych doświadczeń one przeżywają. Myśmy posadzili sporo jednorocznych nawet grusz w zeszłym roku. No wiadomo, grusza to nie jabłoń, no ale to też w sadzie. Raczej to grusza bardziej jest podatna na rdze niż jabłoń. I żeśmy to tylko delikatnie przykryli, bo to są malutkie, znaczy no, malutkie i bardzo młodziutkie roślinki, żeśmy przykryli tylko tak delikatnie takim chochołem ze słomy i niczym więcej. Ale tak jak mówię, to było sadzone z odkrytym korzeniem, było ściółkowane, ziemia była wzbogacona i one przeżyły. I oczywiście też podlewać, no nie wiem, na przykład jeżeli kupuje się taką roślinkę w donicy, to należałoby tą całą donicę naprawdę namoczyć na bardzo długo, żeby ona się porządnie napiła, bo to jest ostatni moment, kiedy ona może się tak naprawdę napić. Jeszcze my możemy jej dać coś do picia, bo potem tylko to, co weźmie, prawda, z gleby. Potem jak się sadzi roślinkę z donicy do ziemi, zrobi się dołek, zostawi się tą roślinkę oczywiście już bez donicy, to koniecznie wtedy wylać jeszcze z wiadro wody, poczekać, aż ta ziemia sama, tam, aż ta woda sama zniknie, ziemia tak fajnie opadnie, obklei sobie tą ziemią, glebą, bryłę, prawda, z doniczki, żeby tak naturalnie to się wszystko zasklepiło i potem dopiero to zarzucamy, znaczy zasypujemy wodą. Także to jest ogromna różnica. Dla nas by było dobrze wiedzieć jeszcze troszkę więcej szczegółów, jak pani to posadziła, bo nie oszukujmy się, ta roślinka mogła być już chora ze szkółki i teraz ona po prostu cierpi, bo ona...
Chociaż właśnie... to drzewko z dzieciństwa, papierówka, drzewko z dzieciństwa, czy to jest jakaś inna papierówka? W każdym razie dwuletnie to drzewko.
Nie, no to dwuletnie to musi być jakaś młoda roślinka.
No właśnie. I teraz nie wiadomo, czy ona zmarzła, czy może coś
mogła się dopadło. Mogła zmarznąć, mogła być chora już ze szkółki, albo szczególnie jeżeli była w donicy, to... No ale to wcinanie to będzie takie następstwo tego, że roślina jest słaba.
Nie ma odporności.
Dokładnie. To już na pewno ją coś tam wcina. Jeżeli, bo moje papierówki już mają listki i już nawet takie młodziutkie, też dwuletnie, trzyletnie. Już teraz nawet grusze kwitną, a grusze później kwitną, także jabłonki to już dawno powinny, szczerze mówiąc, przekwitnąć. Także już no liście na pewno powinny mieć. Także sobie myślę, czy
właśnie... pryskać, czy poczekać?
To znaczy w ogóle nie ma sensu pryskać, poczekać. Jeżeli to będzie słaba roślina, to ją, skoro to jest taka młoda roślina, no to można ją spokojnie zamienić i wtedy już tak podążać z jakimiś takimi, no naprawdę, no nie wiem właśnie jak pani posadziła, ale no proszę nam powiedzieć troszeczkę więcej.
Pani Jasiu, tak na bogato trzeba, tak jak Kasia mówiła.
Bo to jest najważniejsze. Nawet jeżeli roślina jest
chyba
ze szkółki...
Chyba, że ona odbija, bo jest szansa, że ona się pozbiera, jest szansa,
oczywiście, że jest szansa, jest. Chociaż no nie wiem, czy ona tam w ogóle ma jakieś listki, bo chyba z tego, co pani pisze,
no,
nie za
od kikutki, od łodygi słabo zielone, a na końcach suche rdzawe. No to tak,
kikutki od łodygi. Takie kutki to co, liście czy gałęzie?
No to jakaś nędzona.
To znaczy, no to nie ma sensu, drodzy państwo, w ogóle, jeżeli takie coś jak drzewo owocowe, które ma być w naszym ogrodzie przez tyle lat, jeżeli w swoim pierwszym roku życia w naszym ogrodzie już choruje, już jest nędzne, to pewnie trzeba by było naprawdę zrobić bardzo dobrze zadanie domowe, jak to posadzić porządnie i kupić naprawdę porządny egzemplarz. Dlatego, bo niestety bardzo często już się kupuje chore rośliny, szczególnie jeżeli one są w donicach, uprawiane w donicach w szkółce, one potem mogą od chorowywać.
Na razie czekamy, pani Joanna, na to wychodzi.
Może teraz pani Joanna i tak nie powinna sadzić nic, bo teraz jest bardzo zły okres do sadzania roślin z odkrytym korzeniem. Trzeba by, jeżeli ta roślina faktycznie w tym roku udowodni niestety, że jest albo bardzo kiepska, albo w ogóle martwa, to pani Joanna naprawdę powinna w porządnej szkółce kupić jabłonkę w październiku i posadzić ją z odkrytym korzeniem.
Kropka. Co poleciłaby pani, aby osłonić taras od wietrznej strony? Coś, co by szybko rosło, pan Mariusz prosi.
Panie Mariuszu, nie wiemy, czy to jest północna, czy wschodnia, czy zachodnia, czy południowa.
Wietrzna, najczęściej u nas nie wiem, od zachodu
wie, są.
Od zachodu wieje.
No to ja, jak myślę, jeżeli chodzi, najszybciej urośnie coś jednorocznego, prawda? Z tym, że no, nie wiem, no zimą tego nie będzie. Prawda? Bo wiadomo, nie będzie, ale ludzie korzystają z balkonów raczej latem i z tarasów, prawda? Także jeżeli pan chce coś, żeby to naprawdę szybko zarosło, to warto posadzić jakieś jednoroczne pnącze. Bardzo, bardzo szybko rośnie powój, tunbergia, fasola ozdobna, którą przy okazji można spokojnie jeść, bo my fasolę znamy nie ozdobną, tylko do jedzenia, a tu się okazuje, że w Polsce się nazywa ozdobną, ma takie czerwone kwiatki. Ta to w ogóle super szybko rośnie i ona się w ogóle nie boi wiatru.
Jest bardzo ładna.
Można spokojnie mieszać gatunki, można sobie posadzić fasolę na przykład z tunbergią, bo tunbergia będzie miała dużo kwiatków, a fasola po jakimś czasie, oczywiście jak te kwiatki przekwitną, będą same strąki zielone. Także można sobie pomieszać, ale jeżeli pan chce szybko efekt na lato tylko, no powiedzmy tam do późnej jesieni, to na pewno uderzyć w jakieś roślinki jednoroczne.
Kasiu, a gdyby tak nasadzić na przykład wieloletnie razem z jednorocznymi, czy to jest bez sensu? Coś, żeby sobie powoli rosło, bo to będzie na lata, a do tego dosadzić coś jednorocznego, co da szybki efekt?
Tak, tylko potem będzie musieli to
sobie przeszkadzać.
Nie będą sobie przeszkadzać. One fizycznie, same roślinki nie będą, tylko przy korzeniu, prawda? Bo
no
wiadomo, że tam trzeba będzie im, nie wiadomo jaka duża jest donica, trzeba będzie im naprawdę tam zapewnić.
Czyli albo powoli, panie Mariuszu, wieloletnie, albo szybko jednorocznie.
Ale przy okazji też pan nie będzie miał problemu na przykład w zimie, z zimowaniem, bo wiadomo, że rośliny na balkonie mają troszkę gorzej, dlatego, bo rosną w pojemnikach. Więc no, te rośliny wieloletnie pewnie troszeczkę są trudniejsze w obsłudze. A te jednoroczne są szczęśliwe z życia, że w ogóle im dajemy szansę. Teraz można spokojnie na przykład kupić te wszystkie roślinki, a tą fasolę ozdobną to z nasionek. One wykiełkują w 5 minut, bo to są bardzo mocne roślinki, także do doniczki, przepraszam, do pojemniczka po jogurcie z dziurką postawić na parapecie parę ziarenek tej fasoli. stoli ozdobnej, które można kupić wszędzie, te nasiona. I po to szybciutko wykiełkuje. Już teraz nie mamy się obawiać, nie musimy się obawiać mrozów. Szybciutko potem wysadzimy, bo zawsze warto kiełkować w domu. Szczególnie takie duże nasiona są bardzo, bardzo lubiane przez różne gryzonie w ogrodzie. Także o wiele większa szansa jest, że to wykiełkuje na parapecie niż w ogrodzie. W ogrodzie, jeżeli byśmy sadzili, to kilka ziarenek w jednym miejscu, żeby potem chociaż jedno coś wyrosło. I potem to wszystko razem posadzić.
Kocie ogony są w Kościerzynie w Ogrodzie Kaszubskim.
O, no proszę.
Pani Irena pisze, super audycja.
Tunberg, ja też.
Pozdrawiamy pani Irenko.
Dawno nie była, muszę pojechać.
No widzisz? A kalipa, lisie ogony, pani Małgorzata też tu dopisała.
Oni tam wszystko mają. Ja tam jestem uzależniona od tego miejsca. Ja tam zawsze kupuję sobie takie właśnie fajne rzeczy do domu. Skrętniki, tam mają tyle odmian skrętnika. Ja zawsze wychodzę z takimi rzeczami dziwnymi stamtąd.
Jaka roślina albo kwiat odstraszy pieska, by nie odwiedzał ogrodu w celu zaliczenia WC? To takie, takiego sformułowania albo kopania dziur, pani Maria. No,
ale to rozumiem, że piesek sąsiedztwa, żadna roślina.
Na gościnnych występach.
Mocny żywopłot. Gęsty żywopłot, na
bo
przykład z grabu, dlatego, bo grab jest żywopłotem, który zagęszcza się od samej ziemi. To jest niesamowite, niesamowita roślina.
Rozumiem, tam wróbelki mogą sobie mieszkać, prawda?
Nie, no to jakie zalet ma żywopłot taki, czy z grabu, czy załyczy, czy jakikolwiek taki naturalny, że tak powiem, to w ogóle to jest temat na inną audycję. Ale jeżeli chodzi o te pieski, to one się naprawdę nie przedrą, bo jeżeli posadzimy w dwurzędzie, i jeszcze z odkrytym korzeniem możemy to posadzić bardzo gęsto, około 10 roślin na 1 metr, to po jakimś czasie ten pies raczej nie przejdzie. Wiem, że moje psy teraz mają długie zęby na przechodzenie przez ten żywopłot, bo tam trzeba się przepchnąć, one wolą dookoła teraz już warzywnika przejść, bo też wchodziły z kolei do warzywnika. No ale nie ma takiej rośliny, która odstraszy psa. No kurczę, nie ma. No, musielibyśmy... No, są może jakieś takie techniczne rzeczy, które można kupić w jakimś sklepie, na przykład
ultradźwięki,
dokładnie, coś takiego.
Głośno myślimy, ale...
Bo nie ma, albo właśnie, albo kolczasty żywopłot, albo po prostu gęsty żywopłot.
Ale to też potrzeba troszkę czasu, żeby urosło, żeby to się przyjęło, urosło i rosło na tyle mocno, żeby ten pies tam się nie przedarł.
No tak, no ale trzeba coś zrobić, prawda? Albo wtedy żyć z tym psem, no. Albo płot jakiś postawić, chociażby taki malutki, chociażby siateczkę. No nie wiem, jaki duży jest ten pies.
O, trudno wyczuć, pani Maria nie napisała, ale... No, może to będzie jakiś pomysł.
Ja myślę, że to trzeba by było zapytać jutro w programie właśnie pani Agnieszki, właśnie co zrobić, żeby te psy nie przychodziły do ogrodu. Faktycznie to jest ciekawe pytanie, ale jako ogrodniczka mogę powiedzieć, że nie ma takiej rośliny.
No właśnie, coś, czego psy odstrasza, nie lubią, co by zadziałało, tak jak na mrówki. Witam na trawniku, mam czarcie kręgi, co począć? No i uwielbiam audycję z pani Basia napisała.
Pani Basiu, dziękuję. Czarcie kręgi, jak to strasznie brzmi, prawda?
No co to jest?
No to są takie kręgi, bo to jest niestety choroba grzybowa i to zazwyczaj rośnie. Tak jak pani, zawsze te wszystkie grzybki rosną w kręgach, prawda? Czy na polu, to znaczy no nie takie pożądane, bo te, co chcemy, to nie rosną w kręgach, to by było za łatwe, prawda? Bo to byśmy tego dookoła przeszli i pozbierali. Ale faktycznie, czy na polanach, czy na trawie te grzyby rosną w takich kręgach czarcich, no niestety to trzeba by było, to na pewno nie można tak się po prostu tego pozbyć. Jak się ma grzyba w trawie, to jest poważna sprawa. Trzeba by było prawdopodobnie ten trawnik w tym miejscu wykopać i wymienić. I to
jest
też
grubsza robota, pani Maszu.
I to też nie... No, wiecie państwo, jak to jest z grzybami. One tak łatwo nie wychodzą znikąd, tak? To nie jest tak, że wystarczy coś zrobić. Na pewno są chemiczne jakieś opryski, których ja nie znam, bo bym w życiu nie użyła. My żyjemy, pewnie żyjemy, bo mamy sporo różnych ciekawych grzybków na naszej trawie. Żyjemy z nimi.
Nawet jeśli nam się to nie podoba, pani Barbaro, no tutaj kroi się po prostu większe przedsięwzięcie. Żeby
jak są grzyby, to jest poważna sprawa. Pozbyć. I też trzeba pomyśleć, jeżeli pani by się zdecydowała na nowy trawnik, że po pierwsze tam może ten grzyb pozostanie, także to też jest ważne. Pod spodem może na przykład być jakaś karpa drzewa, która została nieusunięta pod spodem, prawda, pod trawnikiem nie widać tego i na tym drzewie jest jakiś grzyb. To naprawdę trzeba by było troszkę tam więcej, że tak powiem, pogrzebać w tej sprawie.
Dziękujemy za wczorajsze spotkanie. Słuchając dziś o pani ogrodzie, mam go już teraz przed oczami. Na pewno wrócimy jeszcze. Pozdrawiamy serdecznie. Kasia z Piotrusiem, lat 6. Kasiu, musimy kończyć.
Kasia z Piotrusiem, dziękujemy. Również pozdrawiamy.
Bardzo to było miłe. Kasiu, bardzo, bardzo dziękujemy.
Ja również.
Zapraszamy państwa na kolejne spotkanie z Katarzyną Bellingham. To już najbliższy poniedziałek od 11 w Radiu Gdańsk.